Co to jest dusza? W jaki sposób dusza ludzka została stworzona? Z czego składa się dusza? Czy jest w swej naturze nieśmiertelna? Nie zachował od śmierci duszy ich. Psalm 78, werset 50. Każdy wie, że ciało umiera, że stale musi być podtrzymywane, stąd nie może być nieśmiertelne. Ale Pismo Święte mówi o duszach. Czy to możliwe, aby dusza była niezniszczalna? Lub, że Bóg stworzywszy duszę nie był w stanie jej zniszczyć? Rozsądek mówi nam, chyba że bezwzględnie dowiedziono czegoś przeciwnego, że życie każdego stworzenia jest poddane woli Stworzyciela. Zauważmy teraz, że Pismo Święte nigdzie nie mówi o nieśmiertelności duszy, jak to niektórzy zdają się przypuszczać, i to ani w tłumaczeniach, ani też w tekście oryginalnym. Weźcie jakąkolwiek konkordancję i spróbujcie znaleźć wyrażenie dusza nieśmiertelna i szybko się przekonacie, że takiego wyrażenia nie ma w Piśmie Świętym. Przeciwnie, Pismo stwierdza, że Bóg może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu, i dusza, która grzeszy, ta umrze. To, co może umrzeć, co może być zniszczone, nie jest nieśmiertelne, nie jest dowodem przeciwko śmierci, zniszczeniu. Tak więc, cytowane tu teksty Pisma Świętego nie dowodzą nieśmiertelności duszy ani ciała. Błędne rozumienie tego przedmiotu. Czymże więc jest dusza? Ogólne pojęcie o duszy określa ją jako coś nieokreślonego, co jest w nas, ale tylko niewielu próbuje wyjaśnić, co to takiego i gdzie jest umiejscowione. Niektórzy twierdzą, że to nieznane coś jest rzeczywistą, inteligentną istotą, podczas gdy ciało jest po prostu jej mieszkaniem lub narzędziem. Pewien biskup metodysta określił kiedyś duszę w następujący sposób: nie ma ona ani wnętrza, ani zewnętrza, nie posiada ciała, kształtu lub części, i milion dusz można umieścić w łupinie orzecha. Można by rzec, że jest to bardzo dobra definicja niczego. Ciało nie jest duszą, jak to niektórzy utrzymują. Dowodzi tego Jezus, kiedy stwierdza, że Bóg może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu. W świetle tego, jeśli wyzwolimy nasze umysły od uprzedzeń, powinniśmy być w stanie nauczyć się czegoś więcej w tym względzie, badając natchniony opis stworzenia człowieka. Jak została stworzona dusza ludzka? Udając się do pierwszej Mojżeszowej rozdziału 2 wersetu 7 czytamy: stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął, w hebrajskim, dmuchnął, w oblicze jego dech, w hebrajskim, wiatr, moc, żywota, w hebrajskim, życia, w liczbie mnogiej, to znaczy, że życie jako takie było wspólne wszystkim żywym stworzeniom. I stał się człowiek duszą żywiącą, to jest, istotą czującą, istotą żywą. Opis ten pokazuje, że najpierw zostało stworzone ciało, ale zanim nastąpiło ożywienie, nie był to człowiek, dusza lub istota. To ciało miało oczy, ale nic nie widziało, uszy, ale nic nie słyszało, usta, ale nic nie mówiło, język, ale nie czuło smaku, nozdrza, ale nie znało woni, serce, które nie pulsowało, krew, która była zimna, pozbawiona życia, płuca, które nie pracowały. Nie był to człowiek, ale zwłoki, nieożywione ciało. Drugi krok w procesie stwarzania człowieka stanowiło obdarzenie żywotnością właściwie uformowanego i pod każdym względem przygotowanego ciała. To jest opisane w słowach: i tchnął w oblicze, nozdrza, jego dech żywota. Gdy zdrowa osoba utonie i jej życie jest całkowicie zawieszone w swych funkcjach, przywrócenie do przytomności następuje przez poruszanie ramionami tak, by płuca pracowały jak miechy i stopniowo ustalało się oddychanie nosem. W przypadku Adama nie wymagało to oczywiście żadnego pracochłonnego wysiłku ze strony stwórcy powodującego, by doskonały, stworzony przez niego organizm zaczął oddychać życiodajnym tlenem atmosfery. Gdy ożywcze powietrze dostało się do płuc, nastąpiło ich rozszerzenie. Cząsteczki krwi utleniły się i przesunęły się do serca, a ten organ przekazał je z kolei do każdej części ciała, budząc wszystkie przygotowane, ale dotychczas niereagujące nerwy do energii i odczuwania. W jednej chwili energia dotarła do mózgu, rozpoczynając proces myślenia, postrzegania, rozumowania, patrzenia, dotykania, odczuwania smaku, czucia i powonienia. To, co było ludzkim organizmem pozbawionym życia, stało się człowiekiem, istotą czującą. Osiągnięty został stan duszy żywiącej, żyjącej, o którym wspomina tekst. Innymi słowy, termin dusza żywiąca oznacza ni mniej ni więcej tylko tyle, co istota czująca, to znaczy istota zdolna do odczuwania, postrzegania i myślenia. Co więcej, chociaż Adam miał doskonały organizm, podtrzymywanie życia, duszy lub istoty czującej przez spożywanie owoców drzew żywota było dla niego niezbędne. A gdy zgrzeszył, Bóg wypędził go z ogrodu, by snać nie ściągnął ręki swej i nie wziął z drzewa, liczba mnoga, z drzew lub z sadu, żywota i nie jadł, i żyłby na wieki, to znaczy stale spożywając z nich. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 3, werset 22. O jakże rozprasza się mgła i tajemnica w świetle prawdy, która bije ze Słowa Bożego. Niższe zwierzęta są także duszami. Tak więc zobaczymy, jak to się dzieje, że Pismo Święte mówi o duszy w odniesieniu do niższych zwierząt. Podobnie jak człowiek, są one istotami czującymi lub istotami inteligentnymi, jednakże niższych rodzajów. Podobnie jak człowiek, mogą widzieć, słyszeć, czuć, odczuwać smak i mieć powonienie. I każde też może rozumować odpowiednio do poziomu swego własnego organizmu, chociaż żadne nie umie wnioskować w sposób zawiły, lub na tak wysokim poziomie jak człowiek. Różnica ta nie jest wynikiem posiadania przez człowieka innego rodzaju życia niż to, jakie posiadają niższe zwierzęta, wszyscy bowiem posiadają podobne siły witalne, z tego samego źródła lub fontanny życia, tego samego Stwórcy. Wszyscy podtrzymują życie w ten sam sposób, przez trawienie podobnych pokarmów wytwarzających krew, mięśnie, kości i tak dalej, zgodnie ze swym rodzajem lub naturą, i każdy podobnie rozwija swój gatunek, przekazując życie otrzymane pierwotnie od Boga, swojemu potomstwu. Poszczególne gatunki różnią się kształtem i możliwościami umysłowymi. Nie można też powiedzieć, że podczas gdy człowiek jest duszą, czyli istotą inteligentną, zwierzęta są pozbawione tej właściwości duszy lub inteligencji, myślenia, odczuwania. Przeciwnie, zarówno człowiek jak i zwierzę posiadają właściwość duszy lub inteligencji, świadomej istoty. Potwierdza to nie tylko Biblia. Jest to łatwo postrzegalny fakt, gdy rozumie się prawdziwe znaczenie słowa dusza, jak to zostało powyżej wyjaśnione. Dla zilustrowania, przypuśćmy, że stworzony został doskonały pies i przypuśćmy, że proces stwarzania go został szczegółowo opisany, tak jak w przypadku Adama. Jakie zmiany szczegółów można by sobie wyobrazić? Ciało tworzonego psa nie byłoby psem, dopóki dech żywota nie spowodowałby ożywienia tego ciała, które wtedy stałoby się stworzeniem żyjącym swoimi własnymi siłami i odczuciami, istotą żyjącą niższego rzędu, nazwaną psem, podobnie jak Adam, Gdy otrzymał życie, stał się stworzeniem żyjącym, które posiada swe własne siły i odczucia, duszą żyjącą o najwyższym stopniu rozwoju wśród istot cielesnych i nazwany człowiekiem. Delikatniejszy organizm człowieka. Jeśli ta wielka różnica między człowiekiem i zwierzęciem nie zawiera się w życiu, którym każde z nich jest ożywione i nie wypływa z braku mocy duszy, którą każde posiada, może leży ona pomiędzy ich ciałami? Tak, z pewnością, istotna różnica ma fizyczny charakter, przy czym dodatkowo zaistniał tu fakt poczynienia przez Boga pewnych przygotowań związanych z przyszłością człowieka, jak mówią o tym jego obietnice. Podczas gdy dla zwierząt żadnych planów nie poczyniono, bowiem one z natury nie są w stanie zdać sobie sprawy z metafizyki. Gdy inne rzeczy są równe, to wielkość i waga mózgu wskazuje na zdolność i inteligencję. W tym względzie człowiek został przez Stwórcę lepiej wyposażony niż zwierzę. Zwierzę ma mniejszy mózg niż człowiek, a ten, który posiada, przynależy całkowicie do naturalnych samolubnych skłonności. Jego najwyższą koncepcją dobra i zła jest wola jego pana, człowieka. Zwierzę nie jest w stanie ocenić subtelności w moralności i naturze. Stwórca nie obdarzył go taką zdolnością umysłu. Aczkolwiek z powodu popadnięcia w grzech i śmierć, stan człowieka jest daleki od tego, czym był w pierwotnej doskonałości, kiedy najwyższy sędzia ocenił go bardzo dobrym, a jednak niektórzy, rozwijając niższe organy myślenia i zaniedbując używania wyższych zdolności intelektualnych, doprowadzili do skarłowacenia tych organów mózgu, które przedstawiają te wyższe zdolności. Jednakże organy te są tam stale, zachowawszy zdolność rozwoju, co nie występuje w przypadku prawie doskonałych okazów stworzeń zwierzęcych. Tak więc w tym właśnie zakresie Stwórca obdarował człowieka wyższym i delikatniejszym organizmem i w tym leży różnica między nim a zwierzęciem. Zwierzęta posiadają podobne ciała i kości, oddychają tym samym powietrzem, piją tę samą wodę i jedzą podobny pokarm i wszystkie są duszami, czyli stworzeniami posiadającymi inteligencję, lecz człowiek w swoim lepszym ciele posiada zdolności wyższej inteligencji i Stwórca odnosi się do niego na całkowicie innej płaszczyźnie. Stopień, w jakim grzech degraduje człowieka, oddalając go od jego pierwotnego podobieństwa do swego Stwórcy, mówi o jego zezwierzęceniu, o tym, że jest on bardziej podobny do zwierząt, będąc pozbawionym wyższych i subtelniejszych uczuć. Świadectwo Biblii. Świadectwo Biblii jest zgodne z powyższym. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersetach 29 i 30 czytamy, będzie wam ku pokarmowi. I wszelkiemu zwierzowi ziemskiemu i wszystkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszelkiej rzeczy ruchającej się po ziemi, w której jest dusza żywiąca, w hebrajskim nefesh hayah, dusza żyjąca. I ponownie, pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy werset 20, niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej, w hebrajskim, duszy żyjącej. Ta sama lekcja mówiąca, że źródło życia rodzaju ludzkiego nie różni się w niczym od tego, jakie jest we wszelkich innych stworzeniach, które nozdrzami wdychają powietrze, przez co różnią się od ryb, podana jest w opisie zniszczenia spowodowanego przez potop, pierwsza Mojżeszowa rozdział 6 werset 17, rozdział 7 wersety 15 i 22. Jest ona w całkowitej zgodzie ze stwierdzeniem króla Salomona, że człowiek i zwierzę mają ducha jednakiego, w hebrajskim, ruach, dech życia, jeden rodzaj życia i jako umiera ono, tak umiera i ten, Kaznodzieja Salomonowy rozdział 3 werset 19. Kiedy kaznodzieja pyta, Kaznodzieja Salomonowy rozdział 3 werset 21, a któż wie, że duch synów ludzkich wstępuje w górę, a duch bydlęcy, że zstępuje pod ziemię? Podważa pogańską teorię, która już w tamtych czasach rozpoczęła spekulacje, że człowiek posiada jakąś wrodzoną cechę, która powstrzyma jego śmierć, nawet gdy on wydaje się być umarłym. Ten mądry człowiek rzuca wyzwanie wszelkim dowodom i wszelkiej wiedzy w tym względzie. Wyzwanie to rzucone innym, by przedstawili dowody lub przyznali się, że nie posiadają żadnej takiej wiedzy, następuje po jego świadectwie prawdy na ten temat w wierszach 19 i 20. Rozróżnienie pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. Rozróżnienie pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem nie odnosi się do rodzaju oddechu lub życia, lecz do tego, że człowiek ma wyższy organizm niż zwierzęta, że posiada moralne i intelektualne władze i kwalifikacje na podobieństwo i obraz tych, które posiada Stwórca, mający jeszcze o wiele wyższy organizm duchowy, a nie cielesny. I jak to już zostało pokazane, nadzieja człowieka odnosząca się do jego przyszłego życia nie leży w jego wrodzonych zdolnościach, lecz w łaskawym zabezpieczeniu jego Stwórcy, które jest skoncentrowane na odkupieniu każdej duszy ludzkiej ze śmierci przez wielkiego Odkupiciela i z którego wynika zabezpieczenie dla każdego ktokolwiek by to nie był, osiągnięcia życia wiecznego w zmartwychwstaniu, w warunkach nowego przymierza. Nasz Odkupiciel wylał na śmierć duszę, istotę, swoją i położył ofiarą za grzech duszę, istotę, swą. Izajasza rozdział 53 wersety 10 i 12, a w ten sposób kupił swą drogocenną krwią duszę Adama i jego potomstwa, czyniąc swoją duszę, istotę, ofiarą za grzech. W konsekwencji dusze zostały odkupione i dusze mają być wzbudzone, mają zmartwychwstać. Psalm 49 werset 16. Czy przywracane będą te same ciała? Wielu przypuszcza, że te ciała, które zostały pochowane, będą atom po atomie przywracane, ale apostoł stwierdza coś całkiem przeciwnego, i co siejesz, w śmierci, nie siejesz ciała, które ma potem wyrósć. W zmartwychwstaniu Bóg udziela każdej osobie, każdej duszy lub istocie czującej, takie ciało, jakie jego nieskończonej mądrości upodobało się przygotować, Kościołowi, wybieranemu w czasie wieku Ewangelii ciała duchowe, klasie restytucjonistów ciała ludzkie, ale nie te same, które utracone zostały w śmierci. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 37 i 38. Tak jak w przypadku stworzenia Adama, zespolenie organizmu z duchem żywota wytworzyło istotę czującą lub duszę, podobnie ich rozpad, bez względu na powód, kładzie kres każdej istocie czującej, zatrzymując wszelkie myśli i uczucia. Dusza, to znaczy istota czująca, przestaje istnieć. Ciało obraca się w proch, z którego powstało. Tymczasem duch lub dech żywota wraca do Boga, który udzielił go Adamowi, a przez niego całej jego rasie, Kaznodzieja Salomonowy rozdział 12 werset 7. Dech powraca do Boga w tym sensie, że nie podlega już dłużej ludzkiej kontroli jak w procesie rozradzania się i nie może być nigdy inaczej odzyskany jak tylko przez boską moc. Uznając ten fakt, ci, którzy pouczeni zostali przez Pana, oddają Bogu i Chrystusowi wywyższonemu przedstawicielowi Boga, swą nadzieję przyszłego życia, jakie mają otrzymać przez zmartwychwstanie, Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 46, Dzieje Apostolskie rozdział 7 werset 59. Tak więc, Gdyby Bóg nie poczynił żadnych przygotowań związanych z przyszłym życiem człowieka uzależnionym od okupu i obiecanego zmartwychwstania, śmierć stanowiłaby koniec wszelkiej nadziei dla ludzkości. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 14 do 18. Człowiek będzie żył ponownie. Bóg jednak poczynił przygotowania, abyśmy żyli ponownie. A od kiedy ujawnił swój chwalebny plan, ci, którzy głoszą i piszą mądrze na ten temat, na przykład natchnieni pisarze Pisma Świętego, jak gdyby za wspólną zgodą mówią o przejściowym okresie nieświadomości między śmiercią, a porankiem zmartwychwstania, w którym istota czująca jest zawieszona jakby we śnie. Rzeczywiście jest to doskonała ilustracja. Bowiem umarli będą całkowicie nieświadomi upływu czasu, a moment przebudzenia wyda się im następną chwilą po momencie ich śmierci. Czytamy na przykład, że nasz Pan mówiąc o śmierci Łazarza, powiedział: Łazarz, przyjaciel nasz, śpi, ale idę, abym go ze snu obudził. Następnie, ponieważ uczniom trudno to było zrozumieć, rzekł: Łazarz umarł. Ewangelia Jana rozdział 11 wersety 11 i 14. Gdyby teoria o świadomości w stanie śmierci była prawdziwa, to czyż nie jest dziwne, że Łazarz nie podał żadnego opisu ze swych przeżyć podczas tych 4 dni? Nikt nie ma prawa twierdzić, że był on w piekle cierpień. Ponieważ nasz Pan nazywa go swym przyjacielem, a gdyby on był w stanie szczęścia niebiańskiego, nasz Pan nie odwołałby go stamtąd, ponieważ byłoby to czynem nieprzyjacielskim. Ale nasz Pan powiedział, że Łazarz spał, a on wzbudził go do życia, do świadomości, przywracając lub wskrzeszając jego czującą istotę lub duszę. A to wszystko było oczywiście łaską bardzo docenioną przez Łazarza i jego przyjaciół. Umarli opisani jako śpiący. Pismo Święte przeniknięte jest myślą, że znajdujemy się obecnie w nocy zasypiania, umierania, której przeciwstawiony jest poranek przebudzenia, zmartwychwstania. Z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele. Psalm 30 werset 6. Łukasz o Szczepanie, pierwszym męczenniku mówi, że zasnął. W kazaniu świętego Pawła, wygłoszonym w Antiochii znajdujemy tę samą właściwą, pełną nadziei i pokoju formułę. Dawid zasnął. Dzieje apostolskie rozdział 7 werset 60, rozdział 13 werset 36. Święty Piotr używa tego samego wyrażenia powiadając, ojcowie zasnęli, 2 Piotra rozdział 3 werset 4. A święty Paweł używał go wielokrotnie, jak pokazują to poniższe cytaty, wiele ich zostaje aż dotąd, a niektórzy też zasnęli, 1 Koryntów rozdział 15 werset 6. Bo jeśli ci zmartwychwstania nie masz. Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 13 i 18. Lecz teraz Chrystus zmartwychwzbudzony jest, i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, 1 Koryntów rozdział 15 werset 20. Oto tajemnicę wam powiadam, nie wszyscy ci zaśniemy. 1 Koryntów rozdział 15 werset 51. A nie chcę bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli. 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 13. Tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie, od umarłych, z Nim, przez Niego. 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 14. Kiedy nadejdzie królestwo. Czas zmartwychwstania, my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia, obecności, Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 15. Oni posnęli w pokoju, aby oczekiwać Dnia Pańskiego, Dnia Chrystusa, Dnia Tysiąclecia, z pełnym przekonaniem, że On, Chrystus, jest w stanie ustrzec to, co oni Mu powierzyli, aż do onego dnia. 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 12. Taka sama myśl biegnie również przez Stary Testament od momentu, gdy Bóg po raz pierwszy głosił Abrahamowi Ewangelię zmartwychwstania. Wyrażenie zasnął z ojcami swymi jest bardzo powszechne w Starym Testamencie. Ale Hiob przekazuje te rzeczy w bardzo dobitnej formie powiadając, obyżeś mi je w grobie ukrył i utaił, ażby się uciszył gniew Twój, a iżbyś mi zamierzył kres, kędy chcesz wspomnieć na mnie. Obecny czas umierania jest czasem Bożego gniewu. Przekleństwo śmierci ciąży na wszystkich z powodu grzechu pierworodnego. Jednakże mamy obietnicę, że we właściwym czasie przekleństwo to zostanie odjęte, a wszystkie rodziny ziemi otrzymają przez Odkupiciela błogosławieństwo. Hiob więc mówi dalej, po wszystkie dni wymierzonego czasu mego będę oczekiwał przyszłej odmiany mojej. Wtedy, zawołasz, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 25, a ja tobie odpowiem, a spraw rąk twoich pożądasz. Hioba rozdział 14 wersety od 13 do 15. A my współcześni czasom Nowego Testamentu czytamy odpowiedź naszego Pana, wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego, wzywający ich do obudzenia się i przyjścia do pełnej znajomości Boga i pełnej możliwości życia wiecznego. Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29. Świeca jako ilustracja. Przedstawmy ludzkie i zwierzęce ciało, duszę i ducha, za pomocą czegoś mniej skomplikowanego i ogólnie łatwiej zrozumiałego, na przykład świecy. Niezapalona świeca będzie odpowiadać nieożywionemu ludzkiemu ciału lub zwłokom. Zapalenie świecy będzie jednoznaczne z pierwotnym udzieleniem przez Stwórcę iskry życia. Płomień lub światło odpowiada stanowi istoty czującej, czyli inteligentnej, albo duszy. Utlenione powietrze łączące się z węglem świecy i podtrzymujące w ten sposób płomień odpowiada dechowi żywota lub duchowi życia, który łącząc się z cielesnym organizmem, wytwarza duszę lub inteligentne istnienie. Gdyby zaistniał jakikolwiek wypadek zniszczenia świecy, płomień oczywiście zgasłby. Podobnie jeśli nastąpiłoby zniszczenie ciała człowieka lub zwierzęcia przez wyniszczenie lub wypadek, dusza, życie, inteligencja ustaje. A jeśli by płomień świecy został odcięty od dostępu powietrza gasidłem lub szczypcami, albo też przez zanurzenie świecy w wodzie, to światło zgaśnie, nawet jeśli świeca zostanie nieuszkodzona. Podobnie dusza, życie, istnienie człowieka bądź zwierzęcia ustałoby, jeśli by dech żywota został zatrzymany przez utonięcie lub uduszenie, podczas gdy ciało pozostałoby stosunkowo zdrowe. Jak zapalona świeca w sprzyjających warunkach mogłaby zostać użyta do zapalenia innych świec, lecz raz zgaszona nie może się sama ponownie zapalić ani zapalić innych świec, tak ciało człowieka lub zwierzęcia, gdy żyje jako ożywiona dusza, czyli istota, może zgodnie z boskim zarządzeniem dać początek potomstwu, czyli rozmnożyć inne dusze lub istoty. Ale kiedy tylko iskra życia gaśnie, dusza lub istota przestaje istnieć, a wraz z nią wszelka zdolność myślenia, czucia, czy rozmnażania ustaje. W harmonii z tym czytamy, co następuje o dzieciach Jakuba, a było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakubowych, 70 dusz. 2 Mojżeszowa rozdział 1 werset 5. Jakub otrzymał zarówno swą iskrę życia, jak i materialny organizm, a w wyniku połączenia ich, swą duszę, czyli inteligentną istotę, od Izaaka, a przez niego od Adama, któremu sam Bóg bezpośrednio udzielił życia. A Jakub to życie i organizm, czyli duszę, przekazał swemu potomstwu. I tak się dzieje z całą ludzkością. Każdy, kto posiada tę zdolność, może ponownie zapalić świecę, ale na mocy boskiego zarządzenia ciało ludzkie pozbawione iskry życia niszczy je, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty, a iskra życia nie może być ponownie wzniecona jak tylko przez moc boską, przez cud. Obietnica zmartwychwstania jest więc obietnicą ponownego zaświecenia, ponownego wzniecenia duszy, czyli istnienia, a ponieważ żadna dusza, czyli istota nie może istnieć bez ciała i przywróconej mu siły życiowej, czyli ducha, wynika z tego, że obiecane zmartwychwstanie, czyli przywrócenie duszy, sugeruje powstanie nowych ciał, nowych organizmów. Przeto Pismo Święte zapewnia nas, że ludzkie ciała, które obracają się w proch, nie zostaną przywrócone, lecz że w zmartwychwstaniu Bóg udzieli nowych ciał takich, jakie Jemu będzie się podobało dać. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 37 do 40. Apostoł potwierdza tu, że w zmartwychwstaniu wyłoni się specjalna klasa, określona jako godna nowej natury, natury duchowej, zamiast ludzkiej lub cielesnej i wykazuje, że jak możemy się spodziewać, ta wielka zmiana natury będzie rezultatem dania jej innego rodzaju ciał. I tutaj świeca może posłużyć jako ilustracja, bo niech cielesna, czyli ludzka natura będzie przedstawiona przez świecę łojową, to nowe ciało mogłoby być przedstawione przez świecę woskową, która pali się jaśniejszym płomieniem, lub też przez elektryczne urządzenie z lampą łukową. Korzystając z jakiejkolwiek mocy i mądrości mniejszej niż moc i mądrość naszego Stwórcy gwarantująca zmartwychwstanie, moglibyśmy słusznie obawiać się pewnego załamania lub potknięcia, z powodu którego zostałaby zatracona tożsamość, szczególnie w przypadku tych, którym zaofiarowano wielką przemianę natury do duchowego istnienia. Zarówno w tej sprawie, jak i we wszystkich innych, możemy bezpiecznie zaufać temu, z którym mamy w tym względzie do czynienia. On, który zna wszystkie nasze myśli, może je odtworzyć w nowych umysłach, tak aby żadna wartościowa lekcja lub żadne cenne doświadczenie nie zostało zagubione. On jest zbyt mądry, by się mylić i zbyt dobry, by być nieszlachetnym. A wszystko, co przyrzekł, wypełni w o wiele lepszy i pełniejszy sposób, niż jesteśmy w stanie pomyśleć lub poprosić. Ciało, dusza i duch. Termin ciało, dusza i duch mogą być użyte w odniesieniu do grupy osób stanowiących Kościół. Na przykład, apostoł powiada, a sam Bóg, niech was poświęci, a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 23. Należy rozumieć, że ta modlitwa odnosi się do Kościoła jako całości, Kościoła wybranych, których imiona są zapisane w niebiesiech. Prawdziwy duch został zachowany w małym statku. Ciało maluczkiego statka było jednak też dostrzegalne pomimo przewagi Konkolu, który usiłował pozostawić je w ukryciu lub zadusić. Ale dusza Kościoła, jego działalność, inteligencja zbiorowa Kościoła jako czujących istot, pozostawiła wszędzie dowody swego istnienia, wznosząc wśród ludzi sztandar krzyża, okup. Nie ma innego sposobu zastosowania słów świętego Pawła. Bowiem bez względu na to, jak bardzo ludzie różnią się opiniami związanymi z zachowaniem się indywidualnych duchów i dusz wspomnianych ludzi, wszyscy się zgadzają, że ich ciała nie zostały zachowane, ale obróciły się w proch, jak ciała wszystkich pozostałych. Poza tym, słowa ciało, dusza i duch są w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Kilka pytań i odpowiedzi. Kilka pytań i natchnionych odpowiedzi na nie rozjaśni nam bardziej tę sprawę. Dlatego je tutaj przedstawiamy. Pytanie, czy obietnice dane świętym wieku Ewangelii są obietnicami niebiańskimi czy ziemskimi? Odpowiedź, a jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, tak będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego. My jesteśmy powołania niebieskiego uczestnikami. 1 Koryntów rozdział 15 werset 49, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 18, Żydów rozdział 3 werset 1, rozdział 6 werset 4, Filipensów rozdział 3 werset 14, Efezów rozdział 2 wersety 6 i 7. 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 11 i 12, 2 Tymoteusza rozdział 1 wersety 9 i 10. Pytanie, czy wybrani Kościoła, zwycięzcy święci będą nadal istotami ludzkimi, z ziemi ziemskimi? Odpowiedź, cudzysłów przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice są nam darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, nowymi stworzeniami. 2 Piotra rozdział 1 werset 4, 2 Koryntów rozdział 5 werset 17, Rzymian rozdział 8 wersety 17 i 18. Pytanie. Kiedy zostanie zakończona ich całkowita przemiana, rozpoczęta przez zmianę serca przy spłodzeniu z ducha, kiedy staną się podobni do Chrystusa, swego Pana? Odpowiedź, wszyscy, święci, przemienieni będziemy. Umarli, święci, wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni, bardzo prędko w okamgnieniu, a co jest śmiertelnego? Musi przyoblec nieśmiertelność. Bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowne. Tak ci będzie, szczególne, powstanie, wybranych, umarłych. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 50 do 53 i od 42 do 44. Filipensów rozdział 3 werset 11. Nadzieja dla niewybranych? Pytanie, jaka jest nadzieja dla tych wszystkich, którzy nie należą do wybranych wieku Ewangelii? Odpowiedź, wszystko, ludzkie, stworzenie wespół wzdycha, i wespół boleje aż dotąd. Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych, świętych. Potem nastąpi czas naprawienia wszystkich rzeczy. Co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków, kiedy to wszystkie rodzaje ziemi błogosławione będą przez nasienie Abrahama. Rzymian rozdział 8 wersety 22 i 19, Dzieje apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 21, Galatów rozdział 3 wersety 16 i 29. Pytanie, czy umarli zachowali świadomość, czy też nie? Odpowiedź, umarli o niczym nie wiedzą. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 5, Psalm 146 werset 4, Izajasza rozdział 38 wersety 18 i 19. Pytanie, czy święci, którzy odeszli chwalą Pana cały czas przez minione wieki? Odpowiedź, umarli nie będą chwalili Pana. Psalm 115 werset 17, rozdział 6 werset 6, Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 6. Nagrody, przy śmierci czy zmartwychwstaniu? Pytanie, czy pełnego zadośćuczynienia, nagrody bądź kary należy się spodziewać przed zmartwychwstaniem? Odpowiedź. Aleć będzie nagrodzono przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, Ewangelia Łukasza rozdział 14 werset 14, Objawienie rozdział 11 werset 18, Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 27. Pytanie, czy prorocy otrzymali swą nagrodę w chwili śmierci? Czy też było to zastrzeżone w boskim planie, że mają ją otrzymać na początku tysiąclecia, w wieku lub dniu sądu? Odpowiedź: czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś się oddał zapłatę sługom swoim prorokom, ma nastąpić na głos siódmej trąby, trąby ostatecznej, pod koniec wieku Ewangelii. Objawienie rozdział 11 wersety 15 i 18, Psalm 17 werset 15. Pytanie, czy apostołom obiecano przeniesienie do nieba w momencie śmierci, czy też mieli oczekiwać wtórego przyjścia Jezusa? Odpowiedź, ale ja jakom rzekł Żydom, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie, tak i wam, apostołom, teraz powiadam, przyjdę zasie i wezmę was do siebie. Ewangelia Jana rozdział 13 werset 33, rozdział 14 werset 3. Pytanie, czy właściwym było, aby święci wieku Ewangelii z wyjątkiem tych, którzy żyli w czasie powrotu Pana, oczekiwali na ukoronowanie w chwili śmierci? Odpowiedź, a gdy się okaże on książę pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. 1 Piotra rozdział 5 werset 4, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 8, 1 Piotra rozdział 1 wersety 4 i 5. Pytanie, czy apostołowie oczekiwali chwały w chwili śmierci, czy podczas wtórego przyjścia Chrystusa? Odpowiedź, ale gdy się Chrystus on żywot nasz pokaże, wtedy i wy z nim okażecie się w chwale. Kolosensów rozdział 3 werset 4, 1 Jana rozdział 3 werset 2. Pytanie, czy święci mieli świecić po śmierci? Odpowiedź, a wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, i ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość, jak słońce, na niebie. Daniela rozdział 12 wersety 2 i 3, Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 40 do 43. Pytanie, czy starożytni godni zostali nagrodzeni w chwili śmierci? Odpowiedź, według wiary pomarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Żydów rozdział 11 wersety 13, 39 i 40. Dawid nie jest w niebie. Pytanie, Dawid był jednym z świętych proroków. Czy został nagrodzony przez zabranie go do nieba? Odpowiedź, albowiem ci Dawid nie wstąpił do nieba. Dzieje apostolskie rozdział 2 werset 34. Pytanie, ilu zostało zabranych do nieba do czasu wniebowstąpienia naszego Pana? Odpowiedź, a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13. Pytanie, czy ten, który stworzył człowieka może go zniszczyć? Czy dusza może być zniszczona przez swego Stwórcę? Odpowiedź, bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w gehennie, we wtórej śmierci. Nie zachował od śmierci duszy ich. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 28, Psalm 22 werset 30, Psalm 78 werset 50, Ezechiela rozdział 18 wersety 4 i 20, Jozuego rozdział 10 werset 35, Izajasza rozdział 38 werset 17, Psalm 56 werset 14, Psalm 30 werset 4, Psalm 119 werset 175, Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 38, Izajasza rozdział 53 wersety 10 i 12. Pytanie, jak wielką wagę przywiązywał apostoł Paweł do doktryny o zmartwychwstaniu? Odpowiedź, bo jeśli ci zmartwychwstania nie masz, tedy ci i Chrystus nie jest wzbudzony, zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 13 do 18. Pytanie, czy niesprawiedliwi są obecnie poddawani mękom w jakimś nieznanym piekle? Albo czy zawsze spotyka ich zasłużona kara za niesprawiedliwe postępowanie w obecnym życiu? Odpowiedź, umie Pan, niesprawiedliwych na dzień sądu, dzień tysiąclecia, ku karaniu chować. 2 Piotra rozdział 2 werset 9, Ioba rozdział 21 werset 30. Zniszczenie niepoprawnych? Pytanie, jaki będzie koniec tych, którzy w czasie próby okażą się niepoprawnymi, złymi dobrowolnie? Odpowiedź, tacy będą odcięci od życia, i pójdą na wieczne zniszczenie, zniszczenie, które nigdy już nie zakończy się zmartwychwstaniem, ponieważ zawsze zapłatą za grzech jest śmierć, śmierć wtóra. I zawsze dar Boży, wieczne życie, można otrzymać tylko w Chrystusie. Kto ma syna, ma żywot, kto nie ma syna, nie otrzyma tego daru. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 46, Objawienie rozdział 20 wersety 14 i 15, 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 9, Rzymian rozdział 6 werset 23, 1 Jana rozdział 5 werset 12. Pytanie, jeśli piekło, Szeol, jest miejscem okrutnych tortur, oświetlonym płomieniami i odrażającym w związku z przekleństwem jego mieszkańców cierpiących owe tortury, zarówno umysłowe jak fizyczne, to dlaczego Pismo Święte stwierdza, że ono jest miejscem ciszy, ciemności, zapomnienia i stanu całkowitej nieświadomości? Ioba rozdział 10 wersety 21 i 22, Psalm 88 wersety od 4 do 13, Psalm 6 werset 6, Psalm 146 werset 4, Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 10, Izajasza rozdział 38 werset 18. Pytanie, jeśli Bóg jest w stanie zniszczyć zarówno duszę, jak i ciało we wtórej śmierci, i jeśli On głosi, że zniszczy dobrowolnie i świadomie złych, czy nie dowodzi to, że nie istnieje coś takiego jak wieczny grzech i wieczna agonia? I czy nie oczyszcza to charakteru Boga z zarzutów niesprawiedliwości? Pytanie, czy podane tu twierdzenia nie są delikatnie powiązane ze wszystkimi twoimi wątpliwościami, trapiącymi cię od chwili, gdy stałeś się chrześcijaninem? A może już wcześniej? A czy ich biblijne wytłumaczenie nie dopomaga w wielkim stopniu w ugruntowaniu, zakorzenieniu i utwierdzeniu wiary w Biblię jako natchnione słowo Boga? Takim był bowiem błogosławiony rezultat u wielu, którzy w swym zagubieniu powątpiewali, stając się sceptycznymi i nieugruntowanymi chrześcijanami, jak również u wielu niewierzących. Jest to ten klucz, który otwiera uczciwemu poszukiwaczowi skarby boskiej mądrości i łaski. Co jest zapłatą za grzech, życie w wiecznych mękach czy śmierć? Po pierwsze, nie jest nią życie wieczne w mękach. Dowody, a Pismo Święte nigdzie nie naucza o życiu w wiecznych mękach jako zapłacie za grzech. B. Taki pogląd sprzeciwia się ustępom Pisma Świętego. C. Jest przeciwny doktrynom Pisma Świętego. D. Jest sprzeczny sam w sobie, będąc niewykonalny. E. Jest sprzeczny z boskim charakterem doskonałej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. F. Jest sprzeczny z okupem Chrystusowym, odpowiednią ceną, który był dostarczony przez śmierć, nie przez wieczne męki. G. Jest sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem, czyniąc rzeczników powyższego nierozsądnymi, a ofiary swego oszustwa doprowadzając do niezrównoważenia umysłowego. H. Jest sprzeczny z doświadczeniami, które pokazują, że nie ta kara, lecz inna jest nałożona. I. Jest sprzeczny z pobożnością, okaleczając prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość, szerząc terror, niewiarę, rozpacz i zatwardziałość serca. J. Jest sprzeczny z rozsądkiem, ponieważ każdy instynkt zdrowego rozsądku buntuje się przeciwko takiej karze. K. Jest sprzeczny z doktryną, że grzech przestanie istnieć. L. Jest sprzeczny z doktryną, że zło przestanie istnieć. M. Jest sprzeczny z doktryną, że życie wieczne jest nagrodą. N. Jest pogańską doktryną. O. Jest nauką szatana i jego upadłych aniołów. P. Jest zachętą do prześladowań podejmowanych przez ludzi, którzy nie posiadają ducha pańskiego, a napełnieni są duchem przeciwnika. Q. Jest narzędziem polityki kleru. R. Jest sfałszowaniem prawdziwej kary za grzech. S. Jest oparty na fałszywym poglądzie na temat natury i cech duszy ludzkiej. T. Jest oparty na błędnym poglądzie na piekło. U. Jest oparty na błędnym poglądzie na życie wieczne. V. Jest oparty na błędnym poglądzie na życie przyszłe. W. Jest oparty na błędnych metodach interpretacji. X. Jest wspierany przez błędne tłumaczenia. Y. Jest sednem pierwszego stale powtarzanego kłamstwa. Z. Wiara w jego biblijność uczyniła najlepszych i najmądrzejszych ludzi niewierzącymi. Po drugie, jest nią śmierć. Punkt A. Dowód śmierci. Podpunkt A. Bezpośrednie ustępy. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, Jeremiasza rozdział 31 werset 30, Rzymian rozdział 1 werset 32, rozdział 5 wersety 12, 15 i 17, rozdział 6 wersety 16, 21 i 23, rozdział 7 werset 5. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 21, 22 i 56, Jakuba rozdział 1 werset 15, 1 Jana rozdział 5 werset 16. Podpunkt B. Równoległe ustępy. 1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 19, Rzymian rozdział 1 werset 18, rozdział 5 wersety 16. 18 i 19. Punkt B. Natura śmierci. Podpunkt A. Nie jest nią życie. 5 Mojżeszowa rozdział 30 wersety 15 i 19, Rzymian rozdział 5 werset 21, rozdział 6 werset 23, rozdział 8 werset 13, Galatów rozdział 6 werset 8. Podpunkt B. Lecz wygaszenie życia, czyli, po pierwsze, nieistnienie, Ioba rozdział 6 wersety 15 i 18, rozdział 7 werset 9, psalm 37 wersety 10, 35 i 36, psalm 49 werset 13, psalm 104 werset 35. Po drugie, zniszczenie. Ioba rozdział 31 werset 3, psalm 9 werset 6, psalm 37 werset 38, psalm 145 werset 20, Izajasza rozdział 1 werset 28, 1 Koryntów rozdział 3 werset 17, Filipensów rozdział 3 werset 19, 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 9, 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 9, 2 Piotra rozdział 2 wersety 1 i 12, rozdział 3 werset 16. Po trzecie, strawienie, psalm 104 werset 35, Izajasza rozdział 1 werset 28, Żydów rozdział 12 werset 29. Po czwarte, pożarcie, Izajasza rozdział 1 werset 20, Żydów rozdział 10 wersety od 26 do 28. Po piąte, zginienie, a dowód zginienia, Ioba rozdział 4 werset 9, rozdział 6 wersety 15 i 18, psalm 73 werset 27, przypowieści Salomonowe rozdział 11 werset 10. B. Znaczenie zginienia, psalm 37 werset 20, Ewangelia Mateusza rozdział 8 wersety 25 i 32, Ewangelia Łukasza rozdział 11 wersety 50 i 51, rozdział 13 werset 33, Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16. Po szóste, wykorzenienie, psalm 37 wersety 9, 22, 34 i 38. Punkt setny. Skutek śmierci, zniszczenie ciała i duszy. Podpunkt A. Dusza umiera, Ioba rozdział 36 werset 14, psalm 56 werset 14, psalm 78 werset 50, psalm 116 werset 8, Ezechiela rozdział 18 wersety 4 i 20, Jakuba rozdział 5 werset 20. Podpunkt B. Martwa dusza nie żyje. Psalm 22 werset 30, psalm 30 werset 4, psalm 33 wersety 18 i 19, Izajasza rozdział 55 werset 3, Ezechiela rozdział 13 werset 19, rozdział 18 werset 27. Podpunkt C. Martwa dusza nie istnieje, psalm 49 werset 9. Podpunkt D. Grzeszna dusza jest zniszczona, psalm 35 werset 17, psalm 40 werset 15, przypowieści Salomonowe rozdział 6 werset 32, Ezechiela rozdział 22 werset 27, Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 28, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 23, Jakuba rozdział 4 werset 12. Podpunkt M. Grzeszna dusza jest strawiona, Izajasza rozdział 10 werset 18. Podpunkt F. Grzeszna dusza jest pożarta, Ezechiela rozdział 22 werset 25. Podpunkt G. Grzeszna dusza ginie, Ewangelia Mateusza rozdział 16 wersety 25 i 26. Podpunkt H. Grzeszna dusza jest wykorzeniona, trzecia Mojżeszowa rozdział 22 werset 3, czwarta Mojżeszowa rozdział 15 werset 30. Punkt D. Harmonijność pojęcia śmierci jako kary za grzech. Podpunkt A. Zgodne jest z Pismem Świętym. Podpunkt B. Zgodne jest ze wszystkimi ustępami Pisma Świętego. Podpunkt C. Zgodne jest ze wszystkimi doktrynami Pisma Świętego. Podpunkt D. Zgodne jest samo w sobie, zawiera możliwość stosowania kary. Podpunkt M. Zgodne jest z boskim charakterem. Podpunkt F. Zgodne jest z okupem Chrystusa i Jego śmiercią. Podpunkt G. Zgodne jest ze zdrowym rozsądkiem. Podpunkt H. Zgodne jest z doświadczeniem i obserwacją. Podpunkt I. Zgodne jest z pobożnością. Podpunkt J. Zgodne jest z rozumem. Podpunkt K. zgodne jest z doktryną, że grzech przestanie istnieć. Podpunkt L. Zgodne jest z doktryną, że zło przestanie istnieć. Podpunkt M. Zgodne jest z doktryną, że życie jest darem, nagrodą. Podpunkt N. Zgodne było z doktryną ludu Bożego przed średniowieczem. Podpunkt O. Jest nauką Boga i Jego sług. Podpunkt P. Pobudza do religijnej tolerancji i wolności. Podpunkt Q. Jest dowodem równości przed Trybunałem Sprawiedliwości. Podpunkt R. Jest nauką Chrystusa o karze za grzech. Podpunkt S. Jest oparte na prawdziwej naturze duszy. Podpunkt T. Zgodne jest z piekłem biblijnym. Podpunkt U. Jest oparte na właściwym poglądzie na życie wieczne. Podpunkt V. Jest oparte na prawdziwym poglądzie na przyszłe życie. Podpunkt W. Jest oparte na właściwych metodach interpretacji. Podpunkt X. Jest poparte poprawnymi tłumaczeniami. Podpunkt Y. Jest pierwszą doktryną, którą Bóg udzielił rodzajowi ludzkiemu. Podpunkt Z. Wiara w jej biblijność przekonuje niewierzących.